Dobrze, to startujemy. Wybaczcie, rozepnę się troszeczkę. Wracamy po drobnej przerwie do listu do Rzymian. Dzisiaj przed nami dwa rozdziały. Postaram się z lotu ptaka potraktować. Z powodu takiego, że mam wrażenie, z takiego powodu dwa rozdziały, że stanowią one kompozycyjnie pewną całość. I w związku z tym chciałbym je w tak właśnie, wiadomo, z tej perspektywy trochę retorycznej, przedstawić wam. Bardzo mocno są w tych dwóch rozdziałach zaznaczone takie różne obrazy, przez które Paweł stara się podkreślić chrześcijanom w Rzymie właśnie ich wolność, ich nową rzeczywistość, w jakiej się obracają. Nie będę teraz przypominał z wiadomych już powodów, mimo że nie chcę powiedzieć, z braku czasu, całego naszego kontekstu dyskusji nad listem do Rzymian. Zakładam, że go mniej więcej pamiętacie oraz założę, że te rozdziały są wam znane albo mniej więcej niedawno żeście jakoś sobie odświeżyli. W takim razie traktuję je razem, bo w tych rozdziałach mamy dość wyraźny, taki stały schemat, który Paweł wykorzystuje, przedstawiając swoją dalszą argumentację chrześcijanom w Rzymie. I ten schemat polega na tym, że zadaje pewne pytanie, a następnie daje odpowiedź. To pytanie, no już na samo jego brzmienie słyszymy, że jest jakiś problem prawdopodobnie po stronie zadającego tego pytania. I właśnie zdradza to pytanie, że ten człowiek raczej czegoś nie rozumie z istoty Ewangelii. Niemniej Paweł posługuje się tymi pytaniami i potem daje odpowiedź, która gdzieś w swoim rdzeniu posługuje się określonym obrazem, który ma być taką kotwicą dla umysłu chrześcijanina. Niektóre z tych pytań, które tutaj będą zadawane, Paweł wcześniej już użył w swoim liście, między innymi w jednym miejscu właściwie, w rozdziale trzecim, w wersetach od 5 do 8, tam mieliśmy jakąś taką próbkę, prawdopodobnie to jest zderzenie z różnego rodzaju zarzutami, które ktoś z zewnątrz stawia chrześcijanom. Na przykład: jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Chodzi mi o tą pierwszą część. Dalej, jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Tego typu pytania również w tym schemacie będą dobrze widoczne. No i gdzie mamy te pytania i jakie to są pytania? Widzimy, że są cztery. Pierwsze się pojawia w 6.1 do 2a i to brzmi tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Oczywiście przenigdy. Kolejne pytanie. Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Kolejne. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? I ostatnie. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Chodzi o przykazanie grzechu, o przykazanie prawa, o prawo? Oczywiście nie, więc właściwie wersje skrótowe odpowiedzi Pawła znamy na starcie. Natomiast po tych krótkich odpowiedzi następuje rozwinięcie i teraz spróbujemy troszeczkę do tego dotrzeć, ale chciałbym przedstawić jeszcze jeden taki element drobny, jak to wygląda z mojej strony. Otóż mam wrażenie, że w środku pomiędzy pierwszą parą pytań i odpowiedzi i końcową mamy taki fragment, który jest troszeczkę inaczej jakby wprowadzony przez Pawła. Wyraźnie się tam zwraca do swoich rodaków, do tych, którzy znają prawo, i tam rozważa pewien dodatkowy element, który moim zdaniem wybija się z tego całego materiału i sądzę, że jest takim elementem, na który Paweł szczególnie w swojej właśnie argumentacji stawia nacisk. To, co będzie tam w środku, przemyślimy. Mam nadzieję, że po prostu szybciutko wam to jakoś skomentuję. Chciałbym teraz jednak odrobinę skomentować tego, co się dzieje w tych odpowiedziach. Dobrze? Przy czym skomentuję to w taki sposób, że porównam ze sobą najpierw odpowiedź pierwszą i trzecią, bo mam wrażenie, że w takim układzie są pewne podobieństwa pomiędzy tymi odpowiedziami, jeśli chodzi o treści, pewne idee, które są tam zawarte. Dobrze. Nie będę tego czytał, jest tego sporo. Ktoś chce, to może czytać. Jednym uchem, okiem czytać, drugim uchem słuchać. Powiem wam mniej więcej, co tu się dzieje. Otóż ta pierwsza para głównie koncentruje się na obrazie życia i śmierci. Jest to wykorzystane w taki sposób dość sprytny przez Pawła. Za pierwszym razem, do tego pierwszego pytania, czy w takim razie, skoro jesteśmy pod łaską, czy nie powinniśmy we osób więcej grzeszyć, żeby tej łaski nie było jeszcze więcej, tak? I tutaj ten obraz śmierci Paweł wykorzystuje w ten sposób, że przypomina chrześcijanom, że w ogóle pójście za Chrystusem zasadza się na tym, że wchodzimy na drogę ukrzyżowania swojej, jakby swoich, swojego starego jakby uzależnienia od grzechu. Czyli mamy obraz ukrzyżowania, mamy obraz samouśmiercenia. Znamy to z wypowiedzi ewangelicznych, ponieważ i w Ewangelii Mateusza, i u Łukasza, i u Marka mamy te słynne fragmenty, kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną i tak dalej, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien. To są te echa tutaj, Paweł jakby wyciąga tego nauczania i taki obraz daje chrześcijanom. W związku z tym, mówi, skoro umarliście, bądź umieracie dla tego, co było stare, jak chcecie do tego jeszcze wracać? Jak możecie w ogóle myśleć, że grzeszenie w takim razie może być tutaj jakimkolwiek dobrym rozwiązaniem, tak? Jest to coś absolutnie absurdalnego z punktu widzenia tego, jaką drogę obraliście za Chrystusem. Ten obraz życia i śmierci jest w tym momencie wykorzystany tak, że chrześcijanie zostają zachęceni, aby wzięli coś z tego, z tej drogi, którą przeszedł Chrystus. Chrystus umarł i zmartwychwstał. W związku z tym mówi coś takiego, że obrazowo, że chrześcijanie powinni wziąć coś z tej drogi Chrystusa i w pewnym sensie, jak przystąpili do Niego właśnie przez ukrzyżowanie, czy idą za Nim przez krzyżowanie, tak również to, ta nowa sfera życia, to postępowanie za dobrym miałoby być takim echem, jakimś odwołaniem się do tego życia zmartwychwstałego Chrystusa. W związku z tym warto tutaj zauważyć, że Paweł stosuje metaforykę zmartwychwstania do osób wierzących, którzy teraz jeszcze normalnie żyją i normalnie idą za Chrystusem. W pewnym sensie widzi ich jako właśnie w pewnym sensie zmartwychwstałych. W każdym razie ten obraz tak mniej więcej wykorzystuje. Zwróćmy uwagę, że ta metafora śmierci jest bardzo mocną metaforą, tak? Jeżeli rozumiemy, jak znamy to niestety z doświadczenia, kontakt ze śmiercią niestety prawdopodobnie każdy z nas miał pośrednio, rozumiem, przez kontakt taki właśnie, że ktoś odszedł. Jest to bardzo mocna metafora. W związku z tym Paweł, przywołując ją, pokazuje pewną jednokierunkowość tej sytuacji, jaką mamy, tak? W związku z tym mówi, że jeśli weszliście na tą drogę, to już nie ma powrotu, tak? Jeżeli umarliście dla grzechu, to już jesteście całkowicie niewrażliwi na bodźce z tej strony, tak? Tak o sobie myślcie. Tak uzbrójcie się, aby we właściwy sposób potem prowadzić swoje życie. Oczywiście to jest obraz, dlatego ostatecznie w tym fragmencie pierwszym Paweł odwołuje się do woli, do tego, żeby oni uzbrojeni się w takie myśli, jednak podejmowali właściwe decyzje, byli wytrwali w tym, to ten obraz nie staje się automatycznie rzeczywistością. On mówi, że po prostu oni są w trakcie jeszcze tej walki, oni są w trakcie ukrzyżowania, tak? I w związku z tym potrzebują co najwyżej po prostu w określony sposób patrzeć na swoją pozycję i w tej świadomości podejmować wytrwale walkę z grzechem, tak? No dobrze. W związku z tym, jak się pojawia obraz śmierci i życia w tym drugim fragmencie, w tej trzeciej odpowiedzi. Tam pojawia się zupełnie coś innego. W tamtej drugiej części, w ogóle w odpowiedziach, Paweł wraca jakby do sytuacji człowieka, który żyje pod prawem. I tam mówi, że śmierć to jest niestety nieszczęśliwy koniec kontaktu człowieka z prawem. Z prawem, które daje mu przykazanie, ale człowiek, kiedy napotyka przykazanie, ten grzech w nim używa tutaj takiego po prostu określenia spersonifikowanego grzechu. Ten grzech w nim powoduje, że zaczyna się człowiek przeciwstawiać temu, co jest dobre, temu przykazaniu i ostatecznie, finalnie powoduje śmierć tego kogoś, kto jest pod tym prawem. Tak? W związku z tym wydaje się, że Paweł daje nam do zrozumienia, że widzi w ten sposób jakby związek królowania prawa i grzechu. Tak? Tam, gdzie króluje prawo, ostatecznie niestety pojawia się śmierć ze względu na to, jak człowiek reaguje na przykazania. Tak? Jak, i w rezultacie jest jakby w takiej spirali, jeśli chodzi o podleganie grzechowi. Tak? W związku z tym tutaj pokazuje człowieka, który jest wierzący i powinien być jak umarły dla grzechu, tak? Ale tam z kolei pokazuje, jak prawo doprowadziło do śmierci, tak? Doprowadziło do śmierci kogoś, kto żył. 9 werset: i ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem, tak? Taką metaforykę jakby nas rzuca jakby w pewne pokazanie trochę obrazowe, jak dochodzi do tego nieszczęsnego procesu popadnięcia w pewien klimat śmierci taki, tak? Bo to tak mówimy o obrazie niestety, więc Paweł tutaj nie wyjaśnia wszystkiego bardzo, bardzo szczegółowo. Dobrze. Dobrze. W takim razie, co się dzieje w kolejnej parze? Kolejna para eksploatuje jakby inne główne takie tematy, a mianowicie niewolę i wyzwolenie. Tak? Czyli odpowiedź na drugie pytanie i na czwarte pytanie tam na dole. Tak właśnie jest to ustawione. W pierwszym fragmencie Paweł pokazuje i przekonuje nas, że z jego punktu widzenia nie ma alternatywy dla człowieka w ogóle. Wolność, niewola, tak? Nie ma czegoś takiego. Jest natomiast albo niewola grzechu, albo posłuszeństwo Bogu. Możemy się domyślić, że to, co my możemy powiedzieć, że to jest nasza całkowita wolność, to coś takiego, to raczej jest ukryte lub nieświadome de facto jednak służenie grzechowi. Bo człowiek nie żyje w całkowitej autonomii, tak? Nie mamy czegoś takiego. Dobrze. W związku z tym pokazuje, że to, co się człowiekowi przytrafiło, to łaska wyzwolenia z całkowitego jakby podlegania grzechowi, jego tyranii, tak? W Chrystusie zostajemy wyzwoleni przez jego łaskę do tego, że możemy żyć w wolności i doświadczać jego przebaczenia, tak? A zatem mówienie o tym, że skoro nie jestem pod zakonem, to mogę grzeszyć, jest absurdalne, ponieważ właśnie zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Tak? W związku z tym, w tym sensie odpowiedź Pawła stara się jakby pokazać, że to pytanie jest kompletnie bez sensu postawione i jakby zupełnie nie trafia w sedno Ewangelii. W związku z tym, że nie widzi Paweł, że jest przestrzeń na taką zwykłą wolność, tak? Jakąś taką idealną, tak? Ale mamy de facto jedynie wybór. Niestety, niewola grzechu, stare życie, bądź posłuszeństwo Bogu. Paweł nie waha się używać bardzo takiego też mocnego określenia. De facto mówi o niewolnictwie. Tak? I że człowiek, oddając się czemuś, de facto staje w pozycji jakby niewolnika sługi. Przy czym poprzednie życie kończy się wstydem, kończy się śmiercią. To nowe życie jest ukierunkowane właśnie na to, że człowiek odzyskuje życie, odzyskuje nadzieję i prowadzi do życia wiecznego. Tak to Paweł zestawia ze sobą i mówi, że w związku z tym, tak jak już powiedziałem, powrót do grzechu to powrót de facto do niewoli. W związku z tym to jest coś absurdalnego. Nie idźcie tą drogą, nie wracajcie. nie wracajcie do tego miejsca, w którym żeście byli. A co się dzieje po drugiej stronie, tak? Inaczej, zostaliście wyzwoleni, w związku z tym nie wchodźcie znowu, nie pakujcie się znowu w niewolę. Co się dzieje po drugiej stronie? Po drugiej stronie się dzieje to, że Paweł znowu właśnie przedstawiał punkt osoby, która jest pod prawem. I mówi coś ciekawego. Mówi, ale mamy też osobę, która jest pod wpływem prawa i ona rozumie, co jest dobre i okazuje się, że sama mimo wszystko nie jest w stanie wewnętrznie zwalczyć w sobie tego, co przeciwstawia się wykonaniu temu, co dobre. Czyli pokazuje, że jest ktoś, kto by nawet chciał, jest ktoś, kto rozumie, a jednak ostatecznie staje się ofiarą grzechu, który w tym kimś działa. I w ten sposób Paweł jakby zestawia naprzeciwko siebie sytuację, tutaj troszeczkę hipotetyczną, kogoś, kto by po prostu potencjalnie mógłby żyć po staremu, bez prawa, tak, w grzechu i zostaje wyzwolony do tego, do nowego życia, tak, wyzwolony ze starego i umieszczony jakby w nowym relacji z Bogiem, w posłuszeństwie Bogu, w tym sensie od starego jest wyzwolony, a tutaj pokazuje w tym drugim fragmencie, że człowiek wewnętrznie jest również ten, który jest blisko prawa, jest również w ten sposób zniewolony, że nawet mając świadomość i mając wolę, nie jest w stanie wytrwać jakby w 100% i ostatecznie przegrywa tą wojnę. Tak? W obydwu miejscach Paweł pokazuje, że ratunkiem stało się wyzwolenie przez łaskę w Chrystusie. To, że doznajemy łaski, zaczynamy funkcjonować zupełnie w innym klimacie, w innej sferze w relacji z Chrystusem, to powoduje, że ostatecznie i jeden, i drugi może żyć nowym życiem, może żyć w nowej nadziei, również takiej, że ostatecznie ten stan aktualnego rozdwojenia i wewnętrznej walki ustanie, zostanie przezwyciężony. Dobrze. W związku z tym tutaj zaproponowałem wam jakieś takie skrótowe odpowiedzi. Nie wiem, czy są najszczęśliwiej sformułowane. Pewnie nie, bo jest za dużo nawiasów. Ale skrótowo bym powiedział coś takiego, tak? W odpowiedź na pierwsze pytanie. Te pytania zamieniłem jakby na takie, wybaczcie, absurdy, tak? Czyli jakby sprowadziłem je do tego, do czego wydaje mi się, że właśnie zawierały jako błąd, tak? Pomnażanie grzechu pomnoży łaskę. No więc naśladowanie Chrystusa to wyrzeczenie się grzechu oraz nowe, prawe życie oddane Bogu, tak? Czyli jakby sama definicja pójścia za Chrystusem, stania się uczniem Jezusa jest kompletnie sprzeczne z tym, co ktoś tam sugerował, tak? Drugi, łaska poza prawem to wolność od grzechu. No nie. Otóż nie ma takiej wolności. Przez poddanie się posłuszeństwu Bogu doznaliśmy wyzwolenia z niewolnictwa grzechu ku życiu wiecznemu, tak? Zostaliśmy wyzwoleni z dobrymi rezultatami, z dobrą nadzieją, ale nie ma takiej wolności, jaką by sobie tam ktoś wymyślił. Gdzieś w środku jest fragment, do którego za chwileczkę przejdziemy. Poniżej, prawo to grzech? Nie. Prawo nie jest grzechem, ale grzech w nas jest odpowiedzią na prawo przez zwiedzenie ku wszelkiej porządliwości, a ostatecznie ku duchowej śmierci. Tak to przynajmniej przedstawia Paweł. Oczywiście tutaj cały czas jeszcze operujemy jakby na poziomie języka tego, który rzeczywiście pojawia się w tekście. Nie objaśniamy tego, co by to miało znaczyć śmierć, jak to Paweł rozumiał, bo być może coś więcej moglibyśmy powiedzieć, na to potrzebowalibyśmy troszeczkę więcej czasu, żeby się trochę w to zagłębić. Nie zrobimy tego dzisiaj. Ostateczny fragment, ostatni, proszę wam, to pytanie, absurd. Dobre przykazanie prowadzi mnie do śmierci duchowej. No więc niezupełnie tak. Stan wewnętrznego zniewolenia, tak, to skutek grzechu w nas. Został on złamany przez Chrystusa, w którym zostaniemy ostatecznie wyzwoleni z doczesnego stanu wewnętrznych zmagań. Tak? No, zwróćmy uwagę, że w pewnym sensie Paweł pokazuje, że i ostatecznie wyzwoleni zostaniemy i już jesteśmy wyzwoleni. Tak? Czyli widzimy, że jesteśmy i już w czymś i jeszcze na coś oczekujemy. Wyraźne zdania na ten temat, że my jesteśmy jeszcze w drodze w oczekiwaniu, będą w rozdziale 8, tak? My również oczekujemy, chociaż już zaczątek mamy pewien, tak? To jest jasne. Dobrze. W takim razie przejdźmy szybciutko do fragmentu środkowego, tak? Ten fragment przeczytam. No bo jest w środku, to pewnie, jak sami uważacie, jak pewnie się domyślacie, uważam go za ważny. Trochę go pozmieniałem kursywą, zaznaczyłem werset, który troszeczkę jakoś bardziej go dostosowałem do tekstu greckiego. Mam nadzieję, że bez większych błędów. Czyż nie wiecie, bracia, do znających przecież prawo, zakon mówię, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli jest żyjącym mąż, cudzołożnicą zostanie okrzyknięta, jeśli przystałaby do innego mężczyzny. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od tego prawa i nie jest cudzołożnicą, przystawszy do męża innego. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Dobrze. Być może jest tutaj ktoś na sali, kto nie wie, że wykorzystujemy przy omawianiu listu do Rzymian retorykę biblijną. No więc bardzo taką osobę przepraszam. Teraz zaczną się schodki, dosłownie. Z tej perspektywy uważam, z tej perspektywy retorycznej uważam, że ten fragment można by tak właśnie podzielić, że składa się takich dwóch szeregów. Dwóch szeregów myśli, gdzie pierwsze, o, to jest dobre streszczenie, czym się zajmuje ta cała góra według mnie, dobrze? Także przeczytam to i się domyślicie, co jest u góry. Zostaliśmy uwolnieni od zakonu. O, świetnie. I gdy umarliśmy temu, przez to byliśmy opanowani, tak? Czyli w pewnym sensie to jest w jakiś sposób tutaj zawarte. Potem jest pokazana jakby ta nasza nowa przestrzeń, nowa sfera funkcjonowania razem z Bogiem, tak? Abyśmy owoc wydawali dla Boga, tak iż służymy w nowości ducha. Coś się zmieniło. Litera i sfera ducha zostają w pewnym sensie przez Pawła tutaj przeciwstawione. I na końcu mówi, w takim razie nie idziemy według zakonu dłużej, ponieważ jego działania były po prostu dla nas destruktywne, tak? Destrukcyjne. I nie idziemy za tym, ponieważ jest to coś przestarzałego aktualnie z powodu Chrystusa. Tak? Czyli mamy dwa powody, dla którego Paweł mówi, dłużej nie ma potrzeby pozostawać przy prawie. Dłużej uczniowie Chrystusa nie muszą iść, czy są od strony pogan, czy są od strony Żydów. Tak? W tym się, z której strony oni są. Tak? Oczywiście czujemy, że to jest tak skupione, uwaga, na prawie, że ten cały fragment bardziej przemawia do wierzących w Rzymie, którzy są pochodzenia żydowskiego. Ale też pewnie dla nich ten pewien tutaj dodatkowy, bardziej obszerny fragment został zawarty i chciałbym, żebyśmy do niego teraz zerknęli, ponieważ tutaj to wykorzystywanie obrazów jest najintensywniejsze i przypuszczam, że jest to takie wykorzystanie obrazów, że może dla nas budzić pewną jakby taką niezbyt... Może to dla nas być w pewnym momencie czytelne, co tutaj Paweł właściwie robi. Wydaje mi się, że ideę łapiemy, ale jak on to robi, spróbuję przedyskutować. Zacznijmy może od tego, że zobaczymy, jakie tu są w ogóle obrazy w tym fragmencie. Dobrze? Więc mamy dwa obrazy. Pierwszy obraz jest taki, który mówi, że pokazuje śmierć ucznia Chrystusa dla prawa, czyli jakby w stosunku do prawa. Tak? Ktoś, kto jest w Chrystusie, w pewnym sensie zaczął być martwy dla prawa. Tak? Nie ma już dłużej tej relacji. Jest niewrażliwy na to, co prawo do niego w jakiś sposób, czego od niego oczekuje. Drugi obraz to jest śmierć prawa w stosunku do ucznia. I widzimy, że tam w tym fragmencie Paweł wykorzystywał ten obraz małżeństwa. Tak? Czyli w pewnym sensie tak jakby ktoś poprzedni, na przykład ten judeochrześcijanin wcześniej był związany prawem, tak? Traktował to jako ten ścisły związek, wręcz małżeński, tak? Ale kiedy staje się chrześcijaninem, relacja się zmienia, tak? I w tym momencie Paweł posługuje się również tą nową, jakby tym obrazem, że zmienia się właśnie mąż, tak? Jest to może trochę śmieszne, ale no, Paweł zaryzykował, no, przeżyjemy to jakoś. No, w związku z tym zdecydowałem się, że tutaj wierzący musi być spódniczce, wybaczcie, no ale... Żeby nie było, że tak powiem, zbyt nowocześnie. O rany, ale by było. Dobrze. Od razu wam rozrysuję to, jak myślę. Teraz pozwólcie, że wrócimy na sekundkę do tego tekstu jeszcze takiego... Takiego. Przeczytajcie, przeczytam wam dwa pierwsze wersety, tylko dwa pierwsze wersety i wy sami ocencie, czy dla was one się kleją, dobrze? Czy nie wiecie, bracia, doznających przecież zakon mówię, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Czy te dwa wersety się kleją ze sobą? Dobrze, jeden głos jest, że tak.
No nie, są takie, to znaczy nie, no bo dwie różne kwestie są poruszone.
Dwie różne kwestie.
Z dwóch różnych stron.
Z dwóch różnych stron. Okej, okay, dobrze, no to w takim razie cieszę się, bo zwróćcie uwagę, że Paweł nam jakby nie mówi tego, że a teraz będę wam coś tutaj tego. No i w związku z tym mieszał, dokładnie. Nie chodzi mi o to, żeby wam pomieszać w głowie, ale właśnie chodzi o to, że być może porządek tej wypowiedzi stanie się dla was czytelniejszy i to, do czego on zmierza, kiedy popatrzymy właśnie przez budowę, czyli przez tą retorykę nieszczęsną biblijną. Dobrze, rozrysowałem to, tak? Nie przejmujcie się tym, tak? Nie przejmujcie się, to już komentuję. Dałem wam jakby na poprzednim slajdzie dwa obrazy, tak? Pierwszy zaznaczyłem tym takim zielonkawym kolorem i to jest właśnie miejsca, w których Paweł mówi o śmierci człowieka w stosunku do prawa, tak? Jest tu. Czyż nie wiecie, bracia, doznających przecież zakon mówię, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, tak? Okej, okay. Człowiek, oczywiście. I zwróćcie uwagę, że do tego motywu wraca dopiero na samym końcu. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu. Umarliście. I to jest tylko w tych dwóch miejscach. W pozostałych miejscach, tak, nawiązuje do tego drugiego obrazu. Czyli do tego, że zmienia się podstawowa relacja ucznia, kiedy przychodzi do Chrystusa. Zwłaszcza kiedy wcześniej był w związku z prawem, a teraz przyszedł do Chrystusa. Tak? Czyli... nie ma. Więc, żeby było jaśnie. W tych rameczkach, po tych rameczkach możemy powiedzieć tak. Mamy prosty układ koncentryczny, tak? Ta rzecz jest najważniejsza. Ta część na żółto, to są właśnie miejsca, gdzie odwołany, Paweł się odwołuje do tego drugiego obrazu. Właśnie zmiany relacji tej ścisłej, małżeńskiej z prawem, teraz nie ma, z prawem, z Chrystusem. Początek to jakby przygotowanie do tego, co będzie za chwileczkę rozwijane, tak? Czyli albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. No okej, okay, wszyscy się z tym zgodzimy, tak? Paweł przygotował nas, zrobił pierwszy krok w tym obrazie. W następnym kroku jednak zwróćcie uwagę, na co zwraca uwagę. A zatem jeśli jest żyjący mąż, cudzołożnicą zostanie okrzyknięta, jeśli przystałaby do innego mężczyzny, tak? Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od tego prawa i nie jest cudzołożnicą, przystawszy do męża innego. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie Paweł pokazuje tak. Jeśli byłeś Żydem, stałeś się chrześcijaninem, to ze względu na to, co się wydarzyło w twoim życiu, stałeś się umarły dla grzechu, stałeś się umarły dla prawa. Pośrednio. W rezultacie prawo już cię nie dotyczy, bo w Chrystusie właśnie stałeś się dla tych i grzechu, i dla prawa martwy. W związku z tym twój związek z Chrystusem nie jest bezprawny. Nie jest zdradą. Tak? Do tego tutaj Paweł zmierza. W związku z tym, drodzy bracia moi, mówi do swoich, tak, którzy z taką znacie, tak? przystając do Chrystusa, nie naruszacie prawa. Nie, ale w pewnym sensie wchodzicie to, co sam Bóg zaplanował jako rzecz, które prawo miało zastąpić. Tak? No, o tym wiemy z tego całego fragmentu, jako to, że po prostu prawo jednak było tymczasowe. I w związku z tym, i związek z nim był tymczasowy. Ok? No dobrze. Czyli w sposób taki dość może prawny, w takim jakby ujęciu, Paweł w tym głównym miejscu jakby pokazuje, że zmieniając relacje, stoicie w nowym miejscu, która to nowa relacja całkowicie na nowo jakby powinna warunkować wasz sposób życia i wasz nowy sposób służenia Bogu, a przede wszystkim nie macie powodu wracać do prawa, ale też nie macie powodu w pewnym sensie wciągać, jakby zachęcać do prawa tych, którzy byli jakby z definicji poza prawem, tak? Bo relacja z Chrystusem zupełnie jakby ustawia sprawę na nowo. Dobra. Co to znaczy? Czyli mówiąc krótko z perspektywy tej retoryki biblijnej. Mamy układ koncentryczny i tutaj mamy układ równoległy, taki rozdzielony. Ta idea pokrywa się z tą, ta z tą. Czyli w trzech miejscach Paweł akcentuje to, że zmieniła się relacja. Za dużo razy powtórzyłem, wystarczy. I ta relacja jakby ma jakby teraz stanowić nową bazę, nowy fundament dla tej relacji, dla życia chrześcijanina. W związku z tym ten nasz cały schemat możemy uzupełnić o może taki skrót tego fragmentu centralnego. Koniec z podległością prawu, gdyż jako wciągające w grzech zostało unieważnione przez szczególny charakter więzi z Chrystusem. Być może moglibyście to ująć jakoś lepiej, zgrabniej, sympatyczniej. Tak mi wyszło. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz nad tymi dwoma rozdziałami z grubsza możecie jakoś zapanować. Chciałbym, żebyście zwrócili również na to uwagę, że zawsze te ostatnie jednak są ważniejsze i w tych ostatnich miejscach jednak jest temat, jesteśmy wolni w Chrystusie. Tak? Przeszliśmy do nowej sfery obcowania, kiedy nie jesteśmy pod tyranią, ale w wolności. Tego wam życzę. Przeżywajcie każdego dnia. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Dziękuję wam bardzo.